Witam Was, kochani bracia i siostry. Witam serdecznie. W tym dniu, szczególnym dniu, jest to szczególny dlatego, że jest to świąteczny dzień. Dzień świąteczny, dzień wolny od pracy, wolny od zajęć, a dzień poświęcony dla Pana. Dzień, w którym możemy zgromadzić się, możemy słuchać Jego słowa, możemy Go uwielbiać, możemy Go chwalić, bo jest godzien tego. Amen? Halleluja. Chciałbym zapytać się, wczoraj wieczorem było, chyba większość z nas było tutaj, ci, którzy teraz jesteśmy, byliśmy również wczoraj wieczorem. Kto przeżył coś szczególnego, wyjątkowego, gdy rzucaliśmy nasz kamień tutaj, prawda, na tą kupę kamieni, która później zrobiła się coraz większa i większa? Chciałbym zapytać, jeżeli doświadczyłeś czegoś szczególnego, czy chciałbyś teraz podzielić się z nami króciutko, dwoma, trzema zdaniami, co Bóg, jaki kamień, jaki ciężar z twojego serca spadł? Jeśli jesteś odważny, przyjdź do przodu albo wstań z ławki i powiedz króciutko, może tylko w dwóch, trzech zdaniach, co Bóg uczynił dla ciebie wczoraj wieczorem. Albo nic nie uczynił. Proszę bardzo, siostro. Aleluja. Amen. Chwała Bogu. Czy jeszcze ktoś? Stania, proszę bardzo. Jaki był twój kamień? Stania, gdybym wiedział, to tam był taki półtoratonowy głaz, bym go tu przyniósł, ale nie wiedziałem. Ktoś jeszcze może chciałby powiedzieć, czy tak stani kamień, stani ciężar był właśnie zmartwienie, takie myśli, że jej służba nie jest zauważalna. I to był dla niej ciężar, wiecie, to był kamień. I może ktoś jeszcze ma jakiś inny ciężar, jakieś inne doświadczenie. Chciałbyś podzielić się, aby nas zachęcić. Mówiłem, dzisiaj również będę troszkę mówił o zachęcaniu. Także chciałbyś podzielić się szybciutko, jeszcze dwa, trzy zdania. Mamy czas. Kto jeszcze chciałby? Jeszcze ktoś? Nie było. A wszyscy wczoraj przyszliśmy. Pamiętacie, jak mówiłem? Gdy przychodzi do składania świadectwa, A gdy mówimy o innych ludziach, to tak, ten młotek i ten język przybity był, prawda? Tak, to coś z tym wspólnego mamy. Ale dzisiaj chciałbym poprosić was, wczoraj prosiłem również, abyście przynieśli swoje przybory do pisania. Przynieśliście? Wszyscy mamy coś do pisania? Macie? Podnieście swój długopis, ołówek. Esterka nie ma, zaraz ci rzucę. Ktoś jeszcze ma? Wszyscy macie, tak? Kto nie ma, niech podniesie rękę, żeby mógł dostać. A, wiesz co, tu jest taki ołówek, ja ci go dam. Trzymaj. Ups. O, jak złapała. Jeśli nie macie, weźcie sobie, dlatego że dzisiaj na koniec nabożeństwa za chwilę bracia rozdadzą, jeśli możecie przyjść, tutaj są takie kartki żółte, zielone, niebieskie, jakiekolwiek, możecie sobie wziąć. I proszę, byście rozdali wszystkim. Aniu, siostra, brat, możecie wziąć, rozdajcie, aby każdy sobie wziął. I tu jest napisane tak. Temat dzisiejszego mojego rozważania to jest wizja, marzenia i pragnienia. To jest temat mojego dzisiejszego rozważania. Wizja, pragnienia i marzenia. O tym będziemy dzisiaj mówili, ale na koniec chciałbym, żebyśmy sobie właśnie wpisali długopisem, ołówkiem, jakkolwiek. Wiecie, dlatego, że to jest bardzo ważne, kiedy my mamy wizję w naszym życiu, kiedy mamy pragnienia, a przecież każdy z nas ma jakieś pragnienia, ma jakieś marzenia. Kiedy jesteśmy małymi dziećmi, marzymy, prawda, o tym, żeby to czy tamto się stało. I pamiętam, kiedyś jeden brat usługiwał w zborze i mówił o tym, jak przyszła do niego pewna mała dziewczynka, może 9-letnia dziewczynka, i mówi, to było nie na nabożeństwie, oprócz poza nabożeństwem, i ona mówi do niego, ta mała dziewczynka, to było w Ameryce, ona mówi do niego, ja bym chciała zostać kiedyś astronautką. I ten brat, wiecie, wierzący, ugruntowany, chrześcijanin, długoletni, i tak pomyślał sobie, co to odpowiedzieć tej małej dziewczynce? Przecież w Ameryce jest 300 milionów ludzi i z tych 300 milionów ludzi może z 20 zostaje astronautami. Więc co ona ma, jakie ma szanse? Zerowe, prawda? Żadnych szans nie ma, ażeby mogła zostać astronautką. Ale jako wierzący człowiek, on powiedział do niej, wiesz co, w Ameryce jest 300 milionów ludzi. Spośród tych 300 milionów 25 zostaje astronautami i ty możesz być jedną z nich. Wiecie, i taką zachętę jej dał. Nie wiem, czy to akurat ta dziewczynka była. Pamiętamy, może przypominacie sobie parę lat temu, jakieś 4 lata może temu, kobieta, która jest nauczycielką w szkole podstawowej gdzieś w Wisconsin, czy gdzieś jeszcze w jakimś odległym stanie, nie na Florydzie, nie w Teksasie, ale gdzieś w odległym stanie, ona została jedną z astronautek i właśnie poleciała do tej stacji satelitarnej ISS, która krąży wokół Ziemi, i została nauczycielka, prawda? Ale miała marzenia, miała wizję, miała pragnienia dla swojego życia. I o tej wizji właśnie dzisiaj będziemy mówili. Apostoł Piotr pisze w swoim liście, mówi w swoim pierwszym przemówieniu, w Dziejach Apostolskich czytamy o tym w 2 rozdziale i 17 wierszu. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. To, że jeśli komuś z was śni się sen, to nie myślcie, że jesteście już starcami. Bo przecież każdemu z nas śnią się sny, prawda? I każdy z nas ma sny różnego rodzaju, ale są czasami sny, które pochodzą od Boga. I również Bóg wkłada w nasze serca pragnienia, marzenia. I zarówno, czy to jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wiecie, każdy z nas planuje swoje życie w jakiś sposób, prawda? Gdy pragniemy się pobrać, ożenić, prawda, to szukamy współmałżonka, wybieramy sobie partnera, jakiegoś dziewczynę czy chłopaka, prawda? Wybieramy sobie, szukamy, czasami długo, czasami krócej. Niektórzy się żenią, wychodzą za mąż, mając 19 lat, prawda? Inni mając 30 lat, prawda? Albo 33 lata, jakkolwiek. Ale kiedyś, albo jeszcze starzej, jeszcze więcej lat mają, ale słuchajcie, każdy z nas planuje sobie swoje życie. Kiedy nie planujemy, to ono jakoś przebiega nam przez palce i docieramy do starości i nagle ludzie zauważają, że mogłem wiele rzeczy zrobić inaczej. Ale kiedy planujemy, kiedy mamy jakiś cel, mamy jakieś zobowiązania, mamy jakąś wizję dla naszego życia, to Bóg również nam pomaga tą wizję realizować skutecznie, wiecie? Planujemy na przykład dziecko, które już jest w łonie, planujemy, jakie ono będzie, co będziemy dla tego dziecka robili, do jakiej szkoły go poślemy, jak wychowywać będziemy to dziecko, albo do szkoły muzycznej, albo do teatralnej, albo coś jeszcze innego to dziecko będzie robiło. I mamy plany dla naszych dzieci, chcemy wykształcić je, chcemy sami się wykształcić, idziemy na studia czy na jakieś inne szkolenie, ażeby zdobyć dobry zawód, ażeby zdobyć dobrą pracę, prawda? Dla ludzi wierzących Bóg wkłada sny, marzenia, pragnienia, wizje. I z Bożą pomocą możemy te wizje również realizować. Tak jak właśnie Piotr mówił tutaj w dniach ostatecznych, on mówił, to było proroctwo z księgi Joela. Bóg mówił przez Joela, Bóg mówi dzisiaj do nas, w dniach ostatecznych. A w jakich czasach przez dzisiaj żyjemy, jeśli nie w dniach ostatecznych? Amen? To są czasy, w jakich my żyjemy, czasy ostateczne. Słuchajcie, za niedługo, skoro Paweł pisał, że już niedługo, wczoraj o tym mówiliśmy, po chwyceniu Kościoła do nieba, Paweł mówił, za niedługo, może za naszego życia. Paweł mówił, że przyjdzie Pan Jezus, aby zabrać nas do siebie. To było 2000 lat temu. To, co dopiero my dzisiaj możemy powiedzieć, prawda? Dlatego młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starci wasy śnić będą sny. Zobaczcie, skoro Bóg to mówił, to na pewno to w naszym życiu może się wypełniać. Amen? Na pewno to w naszym życiu może się wypełniać. Wiecie, kiedyś było takie powiedzenie na ludzi, którzy mieli wizję, którzy mieli widzenia, którzy mieli sny i prorocze sny. I to było określenie, które my nazywamy jasnowidzeniem. Kiedy mówimy o jasnowidzeniu, to od razu nam się kojarzy jakiś wróżbita, jakiś czarodziej, prawda? Jakaś wiedźma, prawda? Gdzieś jakiś kocioł i jasnowidzenie. Ale wcale tak nie musi być, bo przecież Samuel był określany kiedyś prorokiem i mówił, znamy prorok Samuela, prawda? Proroka Samuela. I zobaczcie, on, prorok Samuel, dawniej w Izraelu mówił, każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć Rady Boże, chodźmy do jasnowidza, albo kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem. A Samuel sam o sobie mówi do Saula, ja jestem jasnowidzem. A więc Bóg pokazuje mi to, co ma się dziać w przyszłości. To, co normalnie nikt z nas nie może widzieć, bo przecież to nie jest z nas. Jest to Boży dar. Bóg daje nam wizję, Bóg daje nam widzenie, Bóg daje prorocze. Apostoł Jan jest najlepszy przykład, prawda? Kiedy był na wyspie Patmos i Bóg mu pokazał, my to nazywamy objawienie świętego Jana. Bóg mu pokazał, co będzie się działo w ostatecznych czasach. I on nawet nie potrafił wyrazić wielu rzeczy, bo w tamtych czasach przecież nie było czołgów, samolotów, rakiet, karabinów, nie było tych rzeczy, prawda? I on jakoś musiał to wszystko nazwać. I dlatego nazywał to w taki sposób, którego my dzisiaj czasami nawet nie rozumiemy, jak to określić. Ale czytając Boże Słowo, Bóg daje nam objawienie, Bóg daje nam zrozumienie praw, które właśnie w Bożym Słowie jest napisane. Tak samo Daniel, Izajasz, Amos i inni prorocy byli w Starym Testamencie nazywani jasnowidzami. Mieli wejrzenie, mieli spojrzenie do przodu, mieli Bóg im objawiał to, co będzie się działo albo w ich życiu, albo w przyszłości. Daniel właśnie miał oglądać również to, co oglądał apostoł Jan. Oglądał przyszłość, oglądał czasy ostateczne i zapisał to w swojej księdze Daniela. Ale jest taki człowiek, którego znamy z Biblii, bardzo nam dobrze znany, Józef. To był wspaniały mąż Boży, któremu Bóg objawił, kiedy był jeszcze małym chłopcem, Bóg objawiał mu sny. Sny, które dotyczyły jego życia. I to była jego wizja na przyszłość. Mały Józef może miał 14, 15, może 16 lat, nie miał więcej. Bóg mu zaczął objawiać sny. Kiedy on tymi snami się dzielił ze swoimi braćmi, ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami, kiedy opowiadał im, jakie sny Bóg mu daje, on nie rozumiał jeszcze wyjaśnienia tych snów. Nie miał pojęcia, czego one dotyczą. Czy dotyczą jego życia? Wiemy, jego rodzice, jego bracia denerwowali się. Jak to ty, taki mały, co ty myślisz? Najmłodszy jesteś w rodzinie, jeszcze Beniamina wtedy nie było. Najmłodszy w rodzinie, a my tu mamy się tobie kłaniać, mamy tobie służyć. Wiecie, ale to była Boża wizja dla życia Józefa. Józef tego nie rozumiał. I zobaczcie, kiedy bracia jego znienawidzili go, to jaka spotkała, co go spotkało? Został Józef zdradzony przez swoich braci. Pamiętamy, wrzucili go do studni. Wrzucili go do studni z zamiarem zabicia go. Prawda? Znienawidzili go. Zdradzili go. Później go sprzedali, tego samego dnia czy następnego, sprzedali go do niewoli w Egipcie. Sprzedali go za chyba 30 albo 20 srebrników, prawda? Sprzedali go za marną cenę, ażeby został już oddalony od nich. Żeby już więcej o nim nie słyszeli, o jego snach, żeby więcej, tak go znienawidzili. I Józef, zobaczcie, w jego sercu jest to, co Bóg dał mu wizję do jego życia. pokłaniają się jego rodzina i ta wizja, a nagle spotyka go odtrącenie od jego najbliższych. Jego najbliżsi go odtrącają. Zobaczcie, dalej on jest w Egipcie i służy w domu Potyfara. Służy przez wiele lat, jest wierny, dobrze swoją pracę, swoją służbę wykonuje, wiecie? I jaka nagroda go spotkała? Pamiętamy bardzo dobrze, prawda? Żona Potyfara zdradziła go, oskarżyła go fałszywie, nieprawdziwie, zupełnie coś, czego nie miało miejsca, co się nigdy nie wydarzyło. Ona go oskarżyła i z tego powodu Józef został na 13,5 roku wrzucony do więzienia. Tam został fałszywie oskarżony. Chciałbym, żebyście pomyśleli sobie, tak spojrzeli na Józefa. Młody ciągle Józef, może ma już około 30 lat, siedzi w więzieniu i może sobie myśli, będąc dzieckiem, Bóg mi pokazał wspaniałe sny. Jaka jest realizacja? W więzieniu? Więźniowie przecież mi się nie kłaniają. Potyfar mi się nie kłaniał. Żona jego mnie fałszywie oskarżyła. Żadna realizacja, prawda, jego snów? Jego wizji, którą Bóg dał do jego życia, nic się nie wypełnia. Nic się, wręcz odwrotnie. Idzie ku gorszemu, nie ku lepszemu. Najpierw był zdradzony przez braci, sprzedany do niewoli, a teraz już wrzucony do więzienia. Następny krok to chyba będzie śmierć, powieszenie czy jakkolwiek. Wtedy wykonywali egzekucję. I co Józef mógł myśleć? Może myślał sobie, gdzie jest Bóg, który obiecał mi, który dał mi sen, który dał mi wizję? Gdzie jest ten Bóg, który mówił, że będą wielkie rzeczy w moim życiu się działy? Ja myślę, że Józef mógł tak myśleć, wiecie? I my dzisiaj również możemy słyszeć te same pytania. Gdzie był Bóg? Słyszeliście kiedyś takie pytanie? Czy, nie wiem, przynajmniej ja rozmawiam z ludźmi, to wiele razy już to pytanie słyszę. A gdzie był Bóg, kiedy była II wojna światowa? Dlaczego dopuścił do Holokaustu? Najczęściej Żydzi pytają, prawda? Dlaczego dopuścił? Boga nie ma. Bóg był, ale już go nie ma. Gdzie był Bóg, kiedy działy się różne straszne rzeczy, prawda? Słyszymy to pytanie. Może nawet w naszym życiu to samo pytanie sobie zadajemy. Gdzie był Bóg, gdy zmarło moje dziecko? Bo gdzie był Bóg, gdy był wypadek i ktoś z moich najbliższych zginął w tym wypadku, albo sam miałem takie nieszczęście. Tu na naszym kempie miała być nasza siostra, przyjaciółka nasza, która mieszka pół godziny stąd, siostra Wandzia. Ona 1 września, wczoraj? Czy był 1 września? Wczoraj. Wczoraj był 1 września. Wczoraj miała 79 lat. Obchodziła urodziny swoje 79 lat i bardzo chciała przyjechać tu. I dzwonię do niej dzień wcześniej, przed jej urodzinami i mówię, Wandzie, to co, przyjeżdżasz? Ona z Detroit pochodzi i myśmy ją tutaj nie przesłali, ale jej córka tu mieszka. Ona mówi, wiesz co, nie przyjadę. Ja mówię, dlaczego? Przecież mówiłaś, że przyjedziesz. Wczoraj miałam wypadek. Mój samochód został totalnie zniszczony. Miałam wypadek i kompletnie został samochód rozbity. Ja sama byłam 6 godzin w szpitalu. Sprawdzali mnie, ale nic nie mam złamane. Na szczęście nic mi się nie stało. Mój wnuczek musiał wyleźć przez tylne drzwi, bo były zablokowane. Mi nie pozwolili wyjść przez tylne siedzenie i przez tylne drzwi, no bo już jest starsza. I przyjechało pogotowie, przyjechała straż i wyłamali jej drzwi, wyciągnęli ją z tego samochodu. Wiecie, my nie spodziewamy się, co w naszym życiu może się wydarzyć. Mam nadzieję i życzę wam wszystkim, abyście szczęśliwie wrócili do swoich domów, żeby nikomu się z nas nie przydarzyło, ale po to płacimy ubezpieczenie na samochód, prawda? Żeby się ubezpieczyć od takich przykrych wypadków. Ale właśnie Wandzia mogłaby się spytać, no gdzie był Bóg? Ale wierzę, że Wandzia, nasza siostra, ona takich pytań nie zadaje. Ale wiele spotykamy się z ludźmi, którzy pytają się, gdzie był Bóg? Słuchajcie, Bóg ma swój czas. On realizuje w swoim czasie swoje plany dla naszego życia. I kiedy Józef może, kiedy już został tym premierem kraju Egiptu, on sobie przypomniał sny, które mu śniły się o swoich braciach, o swojej rodzinie. Józef już jest wyprowadzony z więzienia, jest premierem kraju. Faraon go ustanowił najwyższym, po nim samym, najwyższą osobą w kraju. I Józef nagle, kiedy jego bracia przyszli do niego, przypomniał sobie o tych snach, które Bóg mu dał, o tej wizji dla jego życia. I nagle zauważył, że faktycznie Bóg zaczyna realizować to, co dawno, może 40, może 50 lat temu, Bóg włożył do jego serca. Bóg zaczyna to w jego życiu realizować, dlatego że Bóg ma swój czas, swój plan. Bóg realizuje, jeżeli mu pozwolimy, Bóg realizuje to. Ale zobaczcie, Józef nie narzekał. Wszędzie, gdzie był, w domu Potyfara, czy w więzieniu, wszędzie, gdzie Józef był, on był wierny Bogu. Prawda? On był wierny Bogu. I dzięki tej wierności Czy to Potyfar, czy to naczelnik więzienia, wszędzie go ludzie wywyższyli, dali mu dobre stanowisko. Zajmował, chociaż w więzieniu, jakie można mieć dobre stanowisko w więzieniu, prawda? I tak się jest w więzieniu, i tak się jest. Ja pamiętam kiedyś, gdy jeszcze mieszkałem w Polsce, jeździliśmy do Bielska Białej, do aresztu i tam usługiwaliśmy z braćmi, z siostrami, usługiwaliśmy przez około 2 godziny. Więźniowie się zgromadzali, my śpiewaliśmy pieśni, głosiliśmy słowo. Niektórzy z tych więźniów są na wolności, i jeden z nich jest pastorem dzisiaj zboru tam w okolicy Oświęcimia. Jest pastorem zboru. Chwała Bogu. To nie jest nasza praca, to jest Boża chwała, Boża praca, Boże dzieło. Amen. Ale ci więźniowie, kiedy my wychodziliśmy stamtąd, zamykały się za nami drzwi, za nimi się zamykały również drzwi i pozostali tam w tym miejscu. A więc oni nie mogli wyjść. Tak samo tutaj Józef, chociaż miał najlepsze stanowisko w więzieniu, jednak nie mógł wyjść. Zobaczcie, ale Józef, kiedy został już wywyższony, przypomniał sobie. I tak jest często w naszym życiu, że my zapominamy to, co Bóg daje, wkłada do naszego serca, jakąś wizję. Dlatego dzisiaj właśnie mam te kartki. Chciałbym, żebyście za chwilę, jeszcze nie teraz, ale może w czasie kazania, w czasie naszego nabożeństwa przypomnisz sobie coś, co Bóg powiedział do ciebie wiele lat temu. Albo przypomnisz sobie wizję, którą Bóg ci dał. Marzenie, które Bóg włożył do twojego serca i ono się nigdy jeszcze nie zrealizowało. Zobaczcie, Józef czekał wiele lat. Józef czekał wiele lat. Kiedy jego bracia przyszli do niego, to co powiedział Józef? Zobaczcie, jakie miał nastawienie. Mógł oczywiście ich wsadzić, wrzucić do więzienia. Mógł się nimi zemścić na nich, prawda? Ale Józef mówi, lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bóg posłał, zobaczcie, 7 wiersz mówi, Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. I 8 wiersz, tak więc nie wyście mnie tu wysłali, mówi Józef do swoich braci, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Takie było nastawienie Józefa. Nie zamierzał się zemścić na swoich braciach, przecież mógł. Te wszystkie lata spędzone w więzieniu, wszystkie lata spędzone w domu Potyfara, ta cała poniewierka, kiedy szedł z tymi handlarzami niewolników, jeśli to byli oni, do których został sprzedany, to wszystko mogło mu się w jednym momencie przypomnieć i mógł się zemścić. I miał wszelkie prawo do tego. Mógł to zrobić. I nikt mu nic by nie powiedział, bo przecież był władcą kraju, był premierem, prawda? A jednak takie nastawienie miał Józef. Nie wyście mnie tu sprzedali, nie wyście mnie tu wysłali, ale Bóg mnie tu przyprowadził. I zobaczcie, oni faktycznie pokłonili się Jemu. To, co Józef, mając kilkanaście lat, widział we śnie, to się wykonało, to się zrealizowało, to się spełniło. Bóg zawsze spełni w naszym życiu to, co włożył do naszego serca. Może myślisz, jestem zbyt wielkim optymistą. Wiecie, ja wiem to z mojego własnego doświadczenia. Wiem to z mojego własnego doświadczenia. I dlatego dzisiaj, kiedy Bóg daje ci pragnienia, daje ci wizję, daje ci widzenia, może to było dawno, dawno temu. Niedawno dotknęła mnie wielka prawda, którą słyszałem przez całe życie. I być może też o tym słyszałeś na nabożeństwach, na kazaniach wiele razy. Ja powiem to, co mnie bardzo dotknęło i chciałbym, żebyś to również zrozumiał. Jesteś unikalny. Nikt, ani jedna osoba nie może zrobić tego, co ty zrobiłeś. Wiecie, do mnie to tak mocno dotarło, dopiero niedawno. Mam już 54 lata. I dopiero niedawno dotarło do mnie ta Boża, stara, znana prawda, że jestem wyjątkowy, ale Bóg chce użyć mnie w taki sposób, w jaki sposób nikogo innego by nie użył. Że nikogo innego by Bóg nie użyłby tak, jak chce mnie użyć. I to chciałbym, żebyś mocno dzisiaj zrozumiał. To, co Bóg włożył do twojego serca, gdy może byłeś dzieckiem. A może włożył do twojego serca, kiedy się nawróciłeś. Oddałeś Panu swoje serce, oddałeś Mu swoje życie. I Bóg włożył do twojego serca jakąś wizję, jakieś marzenie. Może myślisz, zbyt absurdalne, aby mogło się zrealizować. Nie. Ty możesz to zrobić. Jeżeli Bóg wkłada ci to. Chciałbym, żebyście posłuchali mojego świadectwa. Nie byłem bandytą, nie byłem mordercą, nie byłem alkoholikiem, ale posłuchajcie mojego świadectwa. Wychowałem się w chrześcijańskim domu w małym miasteczku w Ostródzie. jest na północy między Warszawą a Gdańskiem, koło Olsztyna, małe miasto na Mazurach położone. Mój tatuś był pastorem w zborze zielonoświątkowym w tym mieście. Tam się urodziłem, tam się wychowałem. I może miałem 6, może 7 lat, pamiętam bardzo wyraźnie ten moment. Być może już z wami w zborze się tym dzieliłem, ale nie wszyscy byliście, więc posłuchajcie jeszcze raz. Może miałem 6, może 7 lat. I pamiętam, siedziałem na takich ławkach, jak te tutaj podobne są. Moja mamusia grała na fizharmonii, to jest takie połączenie pianina z organami. Fizharmonia tu bardzo rzadko się spotyka, ale w Polsce był to znany instrument. Moja mamusia grała pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma. Ja sobie siedziałem na tej ławce, tak machałem moimi nóżkami. I w pewnym momencie Bóg przemówił do mojego serca. Dzisiaj mam 54 lata, to było prawie 50 lat temu, słuchajcie. Bóg przemówił do mojego serca. I wiecie, jak powiedział? Pewnego dnia będziesz stał na podium i prowadził zbór. Ja byłem zbyt mały, żeby zrozumieć to, co Bóg chciał do mnie powiedzieć, co Bóg chciał mi przekazać. Ale to Boże Słowo, ta Boża myśl, ta Boża wizja do mojego życia, ono jakoś jak nasionko wpadła głęboko do mojego serca. Zakorzeniła się chyba na dobrym gruncie. I później, kiedy nauczyłem się grać na gitarze, zacząłem prowadzić uwielbianie na obozach młodzieżowych, na kursach, na różnych spotkaniach młodzieżowych. Nie byłem żadnym liderem, po prostu prowadziłem, grałem na gitarze i śpiewałem. I później zacząłem prowadzić uwielbianie, już nawet jako zawód miałem to, prowadziłem uwielbianie w Katowicach, w zborze Betania, później w Ustroniu, później przeprowadziliśmy się do Cleveland. I ja byłem pewny, że Boża wizja dla mojego życia się realizuje. Bo przecież stoję na podium, prawda, i prowadzę uwielbianie, prowadzę zbór w uwielbieniu do Boga. Byłem pewny, że Boża wizja w moim życiu się realizuje. A więc można powiedzieć, ona się zrealizowała. Ale wiecie, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Katowicach, już pod koniec naszego pobytu w Katowicach, może nie wiedzą dlaczego, zapisałem się do seminarium teologicznego w Ustroniu. I zacząłem studiować przez 2 lata na tym właśnie seminarium. Myślałem, jestem liderem uwielbiania, po co mi seminarium teologiczne? Ale była taka okazja, była taka możliwość. Wtedy w zborach właśnie pastorzy bardzo zachęcali, żeby liderzy zrobili taką szkołę i żebyśmy mogli później prowadzić również grupy domowe i inne rzeczy. A więc zrobiłem sobie to seminarium, ukończyłem z bardzo dobrym świadectwem. I nie wiedziałem, czy mi jest to potrzebne. Wiecie, kiedy przeprowadziliśmy się do Stanów, prowadziłem uwielbianie w Cleveland, ale Bóg przypomniał mi tą wizję, którą miałem, gdy miałem 6 lat. Bóg mi przypomniał to zdarzenie, to słowo, które do mnie wypowiedział. Gdy miałem 6 lat, wiecie, to nawet nie myślałem nad tym. Później nawet mieszkając w kraju komunistycznym, jakim była Polska, nie miałem nawet wyobraźni, jak wydostać się z naszego kraju, gdzieś na zachód pojechać, czy do Niemiec, czy do Anglii, czy gdziekolwiek. Nie miałem w ogóle wyobraźni. Ale być może Bóg właśnie to pragnienie w moim sercu rozwijał. Zacząłem uczyć się języka angielskiego sam. Oczywiście każdy z nas, chodząc do szkoły, uczył się rosyjskiego, prawda? Uczyliśmy się języka rosyjskiego. Ale ja tak nie lubiłem tego języka, nie wiem dlaczego, ale w każdym razie byłem zmuszany, żeby się go uczyć, więc uczyłem się na złość, na przekór, zacząłem się uczyć języka angielskiego. I teraz wiem, dlaczego Bóg przyprowadził nas tutaj właśnie do Stanów. Kiedy w Cleveland prowadził uwielbianie, zobaczyliśmy potrzebę założenia zboru w Detroit, gdzie jest 200 tysięcy Polaków, imigrantów z Polski. Ludzi, którzy mówią po polsku, którzy mówią polskim językiem jako pierwszy. I Bóg nas zaprowadził do Detroit. Założyliśmy ten zbór. Ta wizja, którą Bóg dał do mojego serca, gdy miałem jeszcze 6 lat, zaczęła się realizować. Wiecie, patrząc dzisiaj z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że ta wizja się realizuje. Bóg realizuje wizję swoją w moim sercu. Z Jego pomocą mogę właśnie prowadzić ten zbór. Ale powiem wam, tak jak zresztą z pastorem rozmawialiśmy, nie ma tego, co my myśleliśmy, że gdy przeprowadzimy się do Detroit, nagle ludzie przybiegną ze wszystkich stron, z całych okolic, z Detroit, z Troy, Sterling Heights, Warren i wszystkich okolic, powiedzą, nareszcie przyjechaliście, chcemy Bogu służyć. Nie ma tego. Nie ma tego. W ciągu naszej służby zaledwie parę osób, między innymi Wanda, oddała swoje życie Jezusowi. Ale Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że gdy jeden grzesznik się nawraca, wtedy całe niebo się raduje. Amen? Całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik się nawraca. I właśnie Wanda była powodem radości w niebie. I nie tylko Wanda, ale jeszcze kilka innych osób, które mogły uwierzyć i nawrócić się, mogą też ich ochrzcić. Dziś nie są w zborze, inni nie są. Wiecie, kiedy Bóg daje ci wizję, On nie pokazuje końca. Dla Józefa nie pokazał, że po drodze będzie zdradzenie przez jego braci, będzie sprzedanie do niewoli, będzie niewola w Egipcie, będzie dom Potyfara, będzie niewierna żona Potyfara, będzie więzienie. Bóg mu tego wszystkiego nie pokazał. Absolutnie nie. Gdyby Józef to widział, na pewno by się nie zgodził. Ale Józef tego nie wiedział, ani tego nie widział. Miał natomiast wizję w swoim życiu, którą Bóg mu pokazał, co będzie kiedyś się działo w jego życiu. I myślę, że młody Józef w swoim sercu głęboko to zachowywał. Zobaczcie, kiedy Mojżesz zaczął prowadzić lud, Bóg dał mu wizję wyprowadzenia, prawda? Narodu z ziemi egipskiej. Bóg dał mu, powiedział jemu, że ma wyprowadzić naród z niewoli egipskiej aż do ziemi obiecanej. Czy Mojżesz wprowadził naród do ziemi obiecanej? Nie wprowadził. Zaprowadził ich na pustynię. Ale Mojżesz przez całe swoje życie skutecznie i wiernie realizował swoją wizję. Pomimo sprzeciwów, pomimo oporów, pomimo złości i gniewu, sprzeciwu ze strony innych ludzi, nawet liderów. I chciałbym powiedzieć tobie bardzo wyraźnie, kiedy realizujesz swoją wizję w swoim życiu, na twojej drodze będą ludzie, którzy się będą sprzeciwiać, prawda? Którzy będą stawali przeciwko tobie, powiedzą, to jest niemożliwe, ty jesteś samozwańcem, to jest nierealne, to co ty robisz nie ma sensu, jest was niewielu, zobacz, naprawdę nie ma sensu, zostaw to. I Mojżesz właśnie mógł mieć takich ludzi, którzy w ten sposób go zachęcali, ale my możemy również mieć takich ludzi. Zobaczcie, ludzie fałszywi i plotkarze są podobni do żaby. Tak jak ta żaba z takim jęzorem, prawda? Mają krótkie nogi, długi jęzor, duże oczy i żyją w błocie. Natomiast jeżeli chcesz żyć zgodnie z Bożą wizją, Bóg będzie prowadził twoją drogą, prowadził twoimi krokami. Bóg będzie prowadził ciebie. Dlatego masz otoczyć się ludźmi, którzy podzielają twoją wizję. Ja wiem, że pastor ma szeroką wizję, wielką wizję, kiedy jeszcze był w Polsce, czy może nawet... Ja pamiętam, pierwszy raz spotkaliśmy się właśnie w Katowicach. Wtedy był kierownikiem szkółki niedzielnej. Wyobrażacie sobie pastora waszego, kierownika szkółki niedzielnej? Nikt z was takiego go nie zna. Ja go pamiętam. Wtedy przyjechał z dużą grupą, nie wiem, 20 dzieci do Katowic. Przyjechał razem i jeszcze pociągiem, nie mieli samochodu, przyjechał pociągiem. I wtedy pierwszy raz spotkaliśmy, ja prowadziłem uwielbianie w Katowicach. To było w 80 roku. To było jeszcze na Grządziela. W 80 roku. I dzisiaj jest pastorem tego zboru i może prowadzić zbór. I nie tylko to, ale i służba w Brazylii i wiele innych rzeczy. Nie będziemy tego wymieniali. Dlatego, że Bóg otoczył go ludźmi, którzy popierają jego wizję. Tak jak Mojżesz miał ludzi, Aarona i Hura, którzy podnosili jego ręce, którzy wspierali go, którzy stali z nim i podnosili jego ręce, kiedy jego ręce opadały. Kiedy pastora ręce opadają, wierzę, że ma ludzi, którzy go podnoszą, podnoszą mu ręce. Powiedzą, nie martw się, pójdziemy do przodu, przezwyciężymy, pokonamy trudności, pokonamy przeciwności. Te, które powodują, że nie możesz, że nie, na razie jakoś twoje ręce opadają. Dlatego spędzaj czas z ludźmi. Zobaczcie, Mojżesz miał jeszcze jednego człowieka. Miał Jozuego, który całe właściwie życie Mojżesza, gdy byli na pustyni, Jozue był pomocnikiem. Był wszędzie tam. Był nawet na górze, kiedy Mojżesz odbierał tablicę przymierza. Jozue był z nim. Nie na samej górze, ale w środku góry. Jozue czekał na Mojżesza. I kiedy przyszli razem z Mojżeszem i Jozue, przyszli do narodu, zobaczyli, że ten naród jest w duchowym cudzołóstwie. Jozue cały czas był z Mojżeszem i Jozue w końcu, zobaczcie, został wielkim liderem. Dlatego, że Jozue spędzał czas z Mojżeszem. I kiedy Jozue został liderem, zobaczcie, co ludzie do niego powiedzieli. Powiedzieli jego ludzie, naród izraelski, opowiedzieli Jozue mówiąc, wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy. Dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, powiedzmy, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan twój Bóg był z tobą tak, jak był z Mojżeszem. Tylko bądź mocny i bądź mężny. Takimi ludźmi Jozue był otoczony. I takimi ludźmi ty również masz się otoczyć, którzy będą podnosić ciebie, zachęcać, podzielić twoją wizję. Dlatego Jozue mógł zdobyć Jerycho, mógł przejść przez Jordan, prawda? Przez rzekę, nie po moście, ale suchą nogą po dnie rzeki, tak jak Mojżesz wcześniej wyprowadził Izraela. Ale jeszcze jest inny, mniej, o wiele mniej znany mąż Boży, Jonatan. Jonatan, który był synem Saula, króla Saula, pierwszego króla w Izraelu. I Jonatan w pewnym momencie, kiedy Filistyńczycy napierali, ciągle była wojna między Filistynami a Izraelem i Filistyńczycy wygrywali. Byli silniejsi, byli bardziej zorganizowani, byli bardziej lepiej uzbrojeni. I wiecie, w Jonatanie powstało pragnienie, aby pokonać Filistynów. Jonatan, jeden człowiek. Przeczytajmy to miejsce. Ono jest bardzo ciekawe. Chciałbym, żebyśmy nagle sobie uświadomili, co działo się w życiu Jonatana i co również może dziać się w naszym życiu. Jonatan rzekł do swojego giermka, pomocnika swojego. Chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzeżańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu, posłuchajcie tego, gdyż Panu nie trudno jest wybawić przez wielu czy przez niewielu. Pamiętacie słowa, które Pan Jezus powiedział? Nie bój się maleńka trzutko, gdyż Ojcu upodobało się dać wam królestwo. Było ich 12. Prawda? Ale inne miejsce, gdzie Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, gdzie dwaj lub trzej z was na ziemi, tam i ja jestem z nimi. A więc Jonatan znał tą prawdę, chociaż jeszcze żył w czasach starotestamentowych. Mówił, Pan może coś uczynić dla niego, dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić, czy przez wielu, czy przez niewielu. I siódmy wiersz mówi, Giermek odpowiedział mu, rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł tak, dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Widzicie, ma plan. Miał wizję wcześniej, miał pragnienie, żeby pokonać. Teraz ma plan. I mówi, dzieli się tym planem ze swoim giermkiem, ze swoim przyjacielem. Dzieli się tym planem. Mówi, przeprawimy się ku tym mężom. Jeżeli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy. Będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast, czyli Jonatan ma alternatywny plan. Mówi teraz drugi, punkt B. Mówi, jeżeli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy. I mówi, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. I pokazali się obaj czatom filistyńskim. A Filistyńczycy rzekli, oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka. Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Słyszycie to? Dosłownie plan B, który Jonatan powiedział do swojego giermka wcześniej. Dokładnie to, co Jonatan powiedział do giermka, dokładnie to się wykonało. Mówią ci Filistyńczycy, podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swojego giermka, chodź za mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim. Ci zaś Filistyńczycy padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Zobaczcie, miał wizję, miał plan. Zorganizował ten plan i teraz ten plan skutecznie przeprowadzał. Prawda? Bóg dał mu wizję, dał mu pragnienie. I teraz jeden Jonatan, jeden giermek, dwóch ludzi pokonało wielką armię filistyńską. I w popłochu Filistyńczycy wojsko, które było dobrze zorganizowane, które było lepiej uzbrojone, uciekło od dwóch ludzi. Nie od ludzi uciekli, uciekli od Boga. Zobaczcie, pokonali. A przecież Giermek, gdy usłyszał plan Jonatana, mógł powiedzieć, słuchaj, co ty mówisz? Za mało nas, tylko dwaj? Tylko nas dwóch? Nie damy rady. Tu jest tysiące Filistyńczyków. Jak możemy ich pokonać? Nie jesteśmy w stanie, jesteśmy za słabi. Za mało nas jest. Złapią nas, zabiją nas. Nic nie wskuramy, nic nie zrobimy i nawet twój heroiczny wysiłek pójdzie na marne. Zostaw, nie warto, nie ma sensu. Ja nie pójdę z tobą. Mógł tak powiedzieć, prawda? Mógł tak zrobić. Ale Giermek ufał swojemu przyjacielowi, swojemu przywódcy. Giermek ufał swojemu przywódcy. I takie nastawienie właśnie miał Giermek, miał Jonatan. Bo ufał Bogu, że jeżeli Bóg włożył mu to pragnienie do jego serca, to Bóg też im pomoże. Dlatego potrzebujesz ludzi wokół siebie, którzy będą cię wspierali. Ale nie tylko ludzi, którzy będą cię wspierali, ale wiecie, ten sam Jonatan stał się wsparciem dla Dawida. Męża, którego później król Saul prześladował. I Jonatan poszedł do niego i powiedział, dodawał mu otuchy, dodawał mu zachęty. Posilał go. Zobaczcie, Bóg ustanowił Dawida królem. Saul jest przecież królem. I teraz jest drugi król. Co to jest bezkrólewie? Nie. Bóg dał wizję w serce Dawida. Bóg dał wizję i Jonatan rozpoznał tą wizję. Jonatan rozpoznał i był z Dawidem, chociaż był synem króla. A przecież Dawid był zięciem, to byli szwagrowie, prawda? Jeden drugiego wspierał, zachęcał. I tak Słowo Boże nam również mówi, abyśmy dodawali sobie otuchy, wspierali się nawzajem, dodawali sobie zachęty. Kiedy przychodzimy do zgromadzenia, spotykamy się na nabożeństwo takie jak te. Po to się zgromadzamy, po to się schodzimy na zgromadzeniach. Tak List do Hebrajczyków mówi w 10 rozdziale, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, ale dodawali sobie otuchy. Abyśmy dodawali sobie otuchy, zachęty, abyśmy nawzajem podnosili się w naszej wizji, w naszym pragnieniu, w naszych marzeniach, abyśmy sobie dodawali otuchy, abyśmy się wspierali nawzajem. Paweł natomiast podaje jeszcze jeden wspaniały przykład. Mówi o Tymoteuszu i mówi, wysłaliśmy do was Tymoteusza, naszego brata i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Aby dodał wam otuchy. Każdy z nas, pamiętam kazanie Artura, naszego zięcia, który 3-4 tygodnie temu usługiwał w waszym zborze na temat zachęty, na temat otuchy. I sobie myślę, no ja też będę o tym mówił, ale nie chciałbym ukraść jego kazania, ale właśnie myślę, że tym bardziej, skoro mówimy o tym samym, Bóg chce do nas coś mocno powiedzieć. Jeżeli masz wizję, masz pragnienie, nie rezygnuj z niej. Nie poddawaj się, nie upadaj, nawet jeżeli ona się nie realizuje w twoim życiu, ale tym bardziej dodawajmy sobie otuchy, zachęcajmy siebie nawzajem. Dlatego chciałbym zapytać, jaka jest twoja wizja? Jakie jest twoje marzenie, jakie jest twoje pragnienie w twoim życiu? Nawet jeżeli nie widzisz realizacji. Może powiedzieć, nie, to było kiedyś, to było dawno, jak byłem dzieckiem, byłem jeszcze w świecie, to nieważne. Nie. Bóg wkłada pragnienia do twojego serca. Jaka jest twoja wizja? Może nawet jeżeli się coś nie realizuje w twoim życiu, wiecie, jakie jest twoje nastawienie? Czy takie jak było Józefa? Czekał, był wierny Bogu ustawicznie, aż Bóg zaczął realizować w jego życiu. Prawda? Módl się. Zobaczcie, jakie piękne, również od tego brata Kaczana z Lublina, Brazylijczyka, który po lewej stronie jest po portugalsku, a po polsku po prawej stronie. Módl się, aż coś się będzie działo. Zobaczcie, jaka grafika jest. Najpierw siedzi na wózku inwalidzkim, potem troszkę się podnosi, potem już wstaje, a w końcu wstał. Módl się, aż coś się będzie działo. Nie zarzucaj, nie przestawaj się modlić. Nasza córka Noemi, której nie ma tu dzisiaj przy nas, wiecie, ona śpiewa przecież wiele razy, jak do Toronto przyjeżdża, to zawsze śpiewa z Arturem, bo bardzo lubi wasz zbór i lubi usługiwać, ma piękny głos, prawda? On się chwali jako ojciec. Czemu nie? Będziemy troszkę o tym mówili w naszym wykładzie na temat wychowywania dzieci. Ale ona właśnie, kiedy się urodziła i 2 miesiące później zachorowała, mówiliśmy, dzieliliśmy się tym świadectwem, mówiliśmy, jeśli pamiętacie. I proces jej uzdrowienia trwał rok czasu. Nie trwało tydzień, ani jeden dzień. Rok czasu. I cały czas się modliliśmy, bojowaliśmy, wołaliśmy do Boga. Stawialiśmy się do Boga. Nie zaprzestaliśmy, nie powiedzieliśmy, no nie widać uzdrowienia, nie widać poprawy. Nie ma sensu się modlić. Tego chce diabeł w naszym życiu, abyśmy przestali, abyśmy opuścili nasze ręce, abyśmy się poddali. Tego chce diabeł w naszym życiu. Ale Bóg chce, abyś szedł do przodu. Módl się, aż coś się będzie działo. Nie przestawaj. Nawet kiedy jesteś przygnębiony, nawet kiedy cię czujesz zmęczony tak jak ta mrówka, która ma, zobaczcie, na plecach ciężki, ciężki, wielki ciężar i ledwo idzie ta mrówka, ale idzie. Nie przewraca się, prawda? Może czujesz się przygnębiony, może czujesz się przytłoczony, ale idź do przodu, idź dalej, dlatego, że Bóg da ci w pewnym dniu, w pewnym momencie zwycięstwo. Nawet jeżeli doświadczyłeś tragedii, taka jak pamiętamy powódź w Polsce kilka lat temu, prawda? W tamtym roku, czy to 2 lata temu było, czy powódź w Nysie, która była 10 lat temu, prawda? Czy wiele innych tragedii, które nas w życiu dotykają jako ludzi wierzących. Nie możemy powiedzieć, że Boga nie ma. Nie możemy powiedzieć, gdzie Bóg się podział. Może usnął, może zagapił się, może zasnął. Nie, Bóg nad wszystkim czuwa. Bóg ma kontrolę, jemu lejce z rąk nie wypadły. On ciągle czuwa nad naszym życiem, troszczy się o nas. Dlatego mamy jemu bezgranicznie zaufać. I to jest właśnie wiara. Jeżeli mu zaufamy, Jeżeli będziecie mu ufali i wierzyli, zobaczcie, przyjrzyjcie się na ten następny slajd. Widzicie wilka, który atakuje królika, a potem zostały tylko kości. Nie z królika, tylko z wilka. To jest wiara. Wiara czyni cuda. Wiara czyni, powiedzcie ze mną, wiara czyni cuda. Co tak cicho? Jeszcze raz powiedzmy. Wiara czyni cuda. Amen. Wiara czyni cuda. Kiedy Bogu ufamy, kiedy Mu uwierzymy, to możemy stanąć tak jak to zwierzątko tutaj z radością i cieszyć się, prawda? Uśmiechać się. Możemy podnieść nasz głos i nasze ręce z radością, z ufnością do Boga, że Bóg zacznie coś czynić w naszym życiu. I dlatego nawet jeżeli przeżywamy jakieś doświadczenia, o wszystkim mamy Bogu powiedzieć. Nawet jak ten chłopiec z tym psem, prawda? I zobaczcie, chłopiec się modli, pies gorliwy również. To są takie żartobliwe te slajdy, ale one uświadamiają głęboką prawdę. Jeżeli masz pragnienie, masz wizję w swoim życiu, a ona się nie realizuje, nie przestawaj. Powiedz Bogu o tym. Przynieś do Boga. Boże, włożyłeś w moje serce wizję, włożyłeś w moje serce pragnienie. Dlaczego tak nie jest? Dlaczego to się nie realizuje? A może zamiast pytać dlaczego, odpowiedz: Boże, ja dziękuję Tobie za tą wizję, którą włożyłeś do mojego serca, że pewnego dnia ją zrealizujesz. Chcę być Ci wierny, chcę Ci ufać i wierzyć, że nam pomożesz. Wiecie, kiedy dodajemy sobie to otuchy, to jest również napominanie w duchu łagodności. Kiedy my napominamy jedni drugich, to jest zgodnie ze słowem listu do Rzymian, 6-8 wiersz, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. To są różne dary łaski. Jeśli dar prorokowania, niech będzie używany w stosunku do wiary. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Pamiętajcie samolot, prawda? W Polsce, który wylądował bez podwozia. Ten samolot leciał, słuchajcie, z New Jersey, z Newarku. Nie z Nowego Jorku, z Newarku. Leciał do Warszawy. 9 godzin. I pilot pół godziny po wylądowaniu zorientował się, że jego podwozie się nie otworzy. Pamiętacie powiedzenie, lata jak orzeł, ląduje jak wrona? To właśnie wrona, kapitan wrona wylądował. Ale przez te 9 godzin, co musiało się dziać w jego sercu? Wie, że będzie lądował w Polsce, ale nie ma kół. To jest bardzo, bardzo trudne. Nawet kapitan, który w Nowym Jorku wylądował na rzece, później właśnie była wypowiedź, po tym lądowaniu polskiego samolotu, była wypowiedź tego kapitana amerykańskiego i on mówi, to jest niesamowicie trudne. To jest trudniejsze niż lądowanie na wodzie. Na brzuchu lądowanie na betonie jest o wiele trudniejsze niż lądowanie na wodzie. I z najwyższymi słowami uznania obdarzył polskiego kapitana. Ale co musiało się dziać? Słuchajcie, przez te 9 godzin, kiedy oni lecieli z Newarku do Warszawy, czy on ciągle się zastanawiał, martwił się, czy zginiemy, czy się rozwalimy, czy się samolot rozleci, stanie w płomieniach. Ale myślę, że właśnie dodawali sobie otuchy. Kapitan na pewno rozmawiali w kokpicie z innymi, z drugim pilotem i dodawali sobie otuchy. Jakoś wylądujemy. I co myślę, nie rozmawiałem z tym kapitanem, więc nie wiem, ale mam nadzieję, że dodawali sobie otuchy i zastanawiali się, co zrobić, jak wylądować. I tak właśnie nasze życie ma polegać. Pomimo, iż są problemy, iż są doświadczenia, koła się nie otworzą. Wiemy, że się koła nie otworzą, ale jakoś wylądujemy. Bóg nam pomoże, da nam zwycięstwo. Amen? Właśnie takie mamy takie mieć nastawienie, jak ten pilot, polski pilot, kapitan Wrona. Jak Józef, jak wielu innych, jak Jonatan, prawda? Takie mamy nastawienie. Bóg zrealizuje wizję, którą dał w moim życiu. Bóg na pewno ją zrealizuje, dlatego że On to powiedział, On włożył. Słuchajcie, ja miałem 6 lat. Skąd miałem wiedzieć, że ta wizja jest od Boga? Usłyszałem głos w moim sercu. Nikt do mnie nie powiedział, hej Piotr, słuchaj, będziesz prowadził zbór w Detroit. Ja powiedziałem, nie, nierealne, niemożliwe. Ale Bóg właśnie, kiedy daje nam wizję, On chce, żebyśmy tą wizję też realizowali w naszym życiu. Dlatego może zacząłem uczyć się angielskiego. Poszedłem do szkoły biblijnej, nauczyłem się na gitarze, prowadziłem uwielbianie, nawet nie wiedząc, że to wszystko jest przygotowanie do służby, do której Bóg mnie chce użyć. Ja mówię akurat o ten mój przykład podałem jako przykład z mojego życia. Ale przecież każdy z nas jest inny, prawda? Chociaż jesteśmy jednością w Jezusie, każdy z nas jest innym organem w tym ciele, w ciele Chrystusa. I w tym ciele jedni są liderami, są przywódcami, a inni są, którzy wykonują inne zadania. Tak jak tutaj brat nagrywa nasze nabożeństwo, jest nagłośnienie, Artur prowadzi uwielbianie, ktoś inny zbiera kolektę, prawda? Każdy z nas ma zadanie w Bożym Królestwie. Pamiętam brat Karol, nasz pastor w Katowicach, on miał generalnie ciągle jedno powiedzenie. W naszym zborze nie ma ludzi bezrobotnych. Każdy ma mieć wizję, każdy ma mieć zadanie, każdy ma coś robić. I tak było. Od poniedziałku do niedzieli nasz zbór Kadyzach był otwarty. Tak samo zresztą jak i wasz zbór w Toronto. Bóg chce, abyś Bożą wizję, którą dał do twojego życia, realizował w swoim życiu. I kończę, słuchajcie, za pięć pierwsza będę kończył, ale chciałbym właśnie, abyśmy teraz to zrobili. Otwórzcie kartki, które otrzymaliście do... Wiecie, i może przez te 3-4 minuty chcemy zastanowić się, chcemy pomyśleć, jaka jest twoja wizja. Zobaczcie, ja mam Biblię, okej? Okay? I w tej Biblii, tu na pierwszej okładce zaraz, jest moja wizja, którą Bóg dał do mojego życia. Nie gdy miałem 6 lat, ale 8 stycznia 2010 rok. To już Detroit. Mieliśmy spotkanie w ramach Tygodnia Modlitwy. To było w styczniu, 8 stycznia. I właśnie wtedy rozmawialiśmy, jaka jest wizja na ten rok. Jakie jest. I wiecie, tutaj mam wiele napisanych rzeczy i kiedy czytam, to wiele z tych rzeczy się jeszcze nie zrealizowało. Wiele z tych rzeczy, które sobie zapisałem, nie spełniły się jeszcze. Ale modlę się, nie codziennie, ale często, gdy otwieram swoją Biblię, dlatego włóżcie też tą kartkę, jedni mają żółtą, to nie są żółte papiery, to jest żółta kartka, taki kolor akurat wybrałem, ale inni mają zieloną, inni mają białą, inni mają różne, to nie ma znaczenia, jaki kolor. Włóżcie, dlatego różne kolory użyłem, żebyście mogli włożyć ją do Biblii, i zapisać ją, włożyć do swojej Biblii i słuchajcie, żebyście mogli za rok, za 10 lat. O, to już się zrealizowało. O, w tym Bóg mnie używa. Faktycznie, to już jest, to się dzieje. Albo to się stało. Wiecie, możemy otwierając to, modlić się. Panie, widzisz jeszcze ta osoba. Może twoją wizją, twoim pragnieniem, marzeniem jest nawrócenie twoich najbliższych. Ojca, matki, siostry, brata, dziecka. Prawda? Różne w naszym życiu przeżywamy sytuacje. Różną każdemu z nas, tak na samym początku powiedziałem, jesteś wyjątkowy. Jesteś inny od każdego innego człowieka. Każdy z nas, Bóg dał każdemu z nas zadanie, którego nie dał innej osobie. Nikt, druga osoba nie ma tego samego zadania, co ty masz. I nikt nie zrobi tego, co ty możesz zrobić. Amen? Nikt nie może zrobić tego, co ty możesz zrobić, bo jesteś wyjątkowy w Bożych oczach. Jesteś wyjątkowy na ziemi. I nie ma drugiej takiej osoby. Chociaż może jesteśmy niektórzy podobni. Ja mam w Polsce kolegę, który jest pastorem w zboru w Olsztynie. Też ma na imię Piotr, Tatar nazwisko. Ej Piotr, jeśli będziesz kogoś słuchał, to pozdrawiam serdecznie. I kiedy jeździliśmy na kursy, na zjazdy młodzieżowe, my jesteśmy bardzo do siebie podobni. Obydwaj gramy na gitarze i nas nazywali bliźniacy, chociaż nie jesteśmy rodziną. Przecież. Nazywali nas bliźniacy. Ale Piotr ma inne zadanie, ja mam inne zadanie. Każdy z nas ma inną służbę, inne zadanie, inne powołanie, inną wizję. Dlatego zapisz tą wizję dzisiaj w swojej Biblii. Na tej kartce. Może się wkleić. Mam ze sobą nawet, wiecie, wziąłem takie double stick taśmę. Możecie ją przyjść do mnie sobie i wziąć tą taśmę, kawałek urwać i przykleić do swojej Biblii. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Bóg wkłada ci wizję. I my zapominamy, słuchajcie. Jako ludzie my zapominamy. Pamiętacie, nawet zapomnieliśmy, co wczoraj robiliśmy. Rzucaliśmy kamienie. A kiedy dzisiaj poprosiłem, ile osób coś doświadczyło i może ci powiedzieć, tylko dwie osoby powiedziały. Tylko dwie osoby. Ja wierzę, że wielu z nas doświadczyło tego wczoraj, potężnego dotknięcia. Kiedy przychodziliście tu do przodu, ja doświadczyłem, co bardzo rzadko doświadczam, kiedy usługuję, na całym moim ciele takie ciarki powstają, włosy mi chyba dębozdane, chociaż mam krótkie włosy, dlatego ostrzygłem. Ale doświadczyłem Bożej, potężnej obecności na tym miejscu. Bóg jest dzisiaj też na tym miejscu, aby do ciebie dotykać się, aby do ciebie przemawiać. I wierzę, że On przypomina ci w tej chwili wizję, którą dał do twojego życia. Może dawno, dawno temu, może kiedy byłeś małym dzieckiem, a może rok temu, a może tydzień temu. I On chce, żebyś tą wizję realizował. Nie usiądź na laurach, nie spocznij na laurach, ale zacznij tą wizję realizować w swoim życiu. I zobaczysz, wspaniałe, siostra wypełniła całą kartkę, bo coś tu jeszcze jedna jest, możesz sobie wziąć jeszcze jedną. Wiecie, możemy właśnie wypełnić to, wypisać to i przypomnieć sobie za rok, za pięć, za 10 lat. To się spełniło, to się zrealizowało. Dlatego, że Bóg jest Bogiem czynów. Bóg jest Bogiem realnym. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz. Będziemy się modlić. Będziemy wołać do Boga. Będziemy prosić o Jego pomoc w naszym życiu. Jako ludzie potrzebujemy Bożej pomocy. Potrzebujemy Bożego dotknięcia w naszym życiu. I także w tej sferze wizji. Jeżeli może nigdy w swoim życiu jeszcze nie otrzymałeś albo nie odebrałeś Bożej wizji do swojego życia. Może się plątasz i miotasz i nie wiesz, co masz robić. Łapiesz się tego, łapiesz się tamtego. Prawda? Stania na samym początku powiedziała, ja robię to i tamto i tamto i w końcu nie wiedziałam i to było takim moim ciężarem i wrzuciłam mój ciężar tutaj na tą kupę kamieni. I może właśnie również coś podobnego przeżywasz. Bóg chce wyraźnie do twojego serca przemówić. Dlatego otwórz się na Jego głos. Dzisiaj na tym porannym nabożeństwie, już jest pierwsza popołudnie, na tym nabożeństwie otwórz się na to, co Bóg chce do ciebie przemówić. Może usłyszysz tak, jak ja usłyszałem. Może odbierzesz w swoim sercu głos od Boga, który do ciebie przemówi, masz zrobić to czy tamto. Amen? Chcemy, zamknijcie swoje oczy, pomodlimy się, przyjdziemy do Boga, spędzimy trochę czasu w modlitwie, wołając do Niego o Boże poznanie, o Boży głos w naszym życiu. Drogi nasz Panie, przychodzimy do Ciebie jako społeczność, jako zgromadzenie ludzi wierzących z różnych miejsc. Panie, jesteśmy z różnych miejsc, z różnych środowisk, z Polski, ze Stanów, z Kanady, z innych miejsc, z Brazylii, Panie nasz. Wiemy, że Ty czynisz rzeczy nowe w naszym życiu. Ale proszę Cię, Panie nasz, abyś Ty objawiał nam również swoją wolę. Proszę Cię, Panie, ja tak bardzo Tobie dziękuję, że pokazałeś mi, kiedy byłeś małym dzieckiem, Panie mój, jaka jest wola Twoja w moim życiu odnośnie mnie. I modlę się teraz, Panie, abyś również pokazał dla moich braci, dla moich sióstr. Abyś pomógł im realizować to, co już dawno w ich serce umieściłeś. Panie, ja proszę Cię, aby to ziarenko, które od Ciebie zostało wsiane do ich serca, zaczęło wydawać plon. Zaczęło w przyszłości wydawać owoc. Panie Boże nasz, modlimy się. Proszę Cię, Boże, dotknij się dzisiaj każdej osoby, aby nikt z tego miejsca wychodząc nie mógł powiedzieć, ja i tak nie wiem, co mam robić. Boże, modlę się, abyśmy wychodząc dzisiaj z tego miejsca, jadąc do naszych domów, Panie, abyśmy mogli wyraźnie wiedzieć i znać, jaka jest Twoja wola odnośnie naszego życia, jaka jest Twoja wizja, jakie jest Twoje pragnienie dla mojego życia, dla życia moich braci, moich sióstr. Boże, dokonaj swojego dzieła. Modlę się, Panie, też o te osoby, które są na tym miejscu dzisiaj i może się miotają, może nie są pewni swojego zbawienia, może nie są, Panie Jezu, pewni, że jeżeli odejdą do wieczności, mogą zostać zabrani do Ciebie. Panie, modlę się, Boże, abyś Ty dokonał swojego nowego dzieła w ich życiu. Proszę Cię, Panie Jezu, o przemawiaj dzisiaj, dotykaj się. Ty jesteś wspaniałym Bogiem. Dziękujemy Tobie, nasz Panie, za to, że wczoraj mogliśmy nasze brzemię, nasze ciężary zrzucić, Panie, pod tym krzyżem. Panie Boże nasz, mogliśmy zrzucić na Ciebie, tak jak Ty mówiłeś do nas, zrzuć brzemię swoje na Pana, a Cię On podniesie. A dzisiaj, Panie, Ty chcesz wkładać do naszych serc swoją wizję, swoje pragnienie, swoje marzenia, Boże, to, co zaplanowałeś dla naszego życia. I chcemy to wiedzieć i znać wyraźnie. Dlatego dziękujemy Tobie, nasz Panie, w imieniu Jezusa. Chciałbym się jeszcze na koniec zapytać każdego z Was. Zawsze zadaję to pytanie, gdy spotykam się z ludźmi, którzy nie znają Pana Jezusa. Dzisiaj może wszyscy jesteście na tym miejscu, którzy znacie Pana Jezusa, ale może jest ktoś, który nie jest pewny. Dlatego chciałbym się zapytać. To pytanie, które zadałem dla Pana Alfreda, pamiętacie, wczoraj mówiłem o nim. Czy jest Pan pewny? Czy dzisiaj, będąc na tym miejscu, jesteś pewny, że gdyby Twoje życie zostało w tym momencie przerwane, z jakiegoś powodu, czy atak serca, czy trzęsienie ziemi, cokolwiek, słuchajcie, gdyby Twoje życie zostało w tej chwili przerwane, gdzie pójdziesz? Będziesz w niebie? Jesteś pewny tego? Amen. Czy jesteś, czy raczej mówisz, a kto to może wiedzieć? Możesz wiedzieć. Opuść jeszcze głowę swoje na chwilę. Chciałbym zadać to pytanie i za chwilę skończymy nasze nabożeństwo, ale nie chciałbym Was rozpuścić z tego miejsca bez zadania takiego pytania. Czy wiesz, gdzie będziesz? Jeśli nie wiesz, dzisiaj może być pewny. Dzisiaj Bóg chce do Twojego serca przemówić. Bóg chce twoje serce, aby było otwarte dla Niego. Jeśli nie wiesz, podnieś swoją rękę. Będziemy się modlić z tobą. Będziemy się modlić i wołać do Boga, aby Bóg zmienił twoje życie, aby je całkowicie odmienił o 180 stopni, abyś mógł służyć dla Niego, abyś mógł kiedyś stanąć w wieczności razem z Nim. Widzę, że jesteśmy tu dzisiaj wszyscy wierzący. Amen. Halleluja. Pomódlmy się na koniec modlitwą, której Pan Jezus nas nauczył, modlitwą pańską. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Idziemy wszyscy teraz nad jezioro, tam gdzie pastor już poszedł i ta siostra, która ma być ochrzczona. Idźmy prosto z tego miejsca, nie idźmy do swoich pokoi, ale prosto z tego miejsca udajmy się nad jezioro, gdzie odbędzie się za chwilkę chrzest.